Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.
Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dobry wieczór, dzień dobry, witam cię.
Witam, dzień dobry.
Pięć tematów. Pierwszy temat to spotkanie, taka nafta to jest jakby, prawda? Popłuczyny po nafcie, to się można tak nazwać. Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Spotkanie w Mexico City. Następnie na temat wojny, oczywiście rosyjsko-ukraińskiej, bo tutaj wiele tematów. Kolejny temat to wypowiedź polskiego premiera na temat strefy euro. Powrócimy do tematu wczorajszego, mam nadzieję, którego nam się nie udało zrealizować, czyli że Polacy żyją krócej, raport przygotowany w tej sprawie. Element piąty, element sportowy. Chciałbym porozmawiać na temat tego, co sportowcy robią poza sportem, bo w różny sposób, prawda, się realizują, oprócz tego, że uprawiają dane dyscypliny sportu. Niektórzy angażują się bardzo mocno w działalność charytatywną. I tutaj na przykładzie Piotra Zielińskiego bym chciał o tym porozmawiać. Ale to w tym piątym elemencie, elemencie sportowym. Zacznijmy od tego spotkania. W tej chwili, nie wiem, czy w tej chwili trwa konferencja prasowa właśnie przywódców tych trzech państw. Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada. Ale tu jest jeden cytat, który mnie powalił zupełnie, Andrzej. Ja ci go zacytuję. Mówi prezydent Meksyku Andrés Manuel López Obrador. I on mówi tak. On wezwał prezydenta USA, Joe Bidena, do położenia, jak się wyraził, kresu dziesięcioleciom pogardy Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej. I dalej mówi tak. Czas zakończyć to zapomnienie, to porzucenie, tę pogardę dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. No ja nie wiem, no mnie osobiście ręce opadają. Te ręce radiowe, no.
No, ręce radiowe opadają. Tutaj podzielam twoją opinię. Ja bym przypomniał przede wszystkim, niestety Meksyk jest krajem o ogromnych problemach, o gigantycznej korupcji, o ogromnych problemach z przestępczością. Tym krajem całymi dużymi obszarami praktycznie rządzą gangi narkotykowe. I niech się prezydent Meksyku zajmie swoim krajem przede wszystkim, a nie wypomina komuś jakąś pogardę. Ameryki nigdy pogardy nie mieli dla Ameryki Łacińskiej. Być może by należało powiedzieć tak i być może polityka amerykańska powinna być znacznie bardziej zdecydowana wobec Ameryki Łacińskiej, że kraje, które nie spełniają pewnych standardów, nie współpracują z Ameryką, czy to w sprawach zwalczania przestępczości na przykład, nie będą otrzymywać z Meksyku żadnej, nie będą ze Stanów Zjednoczonych otrzymywać żadnej pomocy. Może by tutaj należało rzeczywiście nieco ostrzej z nimi grać.
Ale zobacz, bo tu jest symptomatyczne jest to, zwróć uwagę, bo my mówimy o Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Justin Trudeau jest również tam obecny, premier kanadyjski. No i jest. Zauważ, to jest jeden kontynent. Wydawać by się mogło, że w sposób naturalny ten pomysł z naftą, pamiętasz, ale on zupełnie nie wypalił. Ta nafta w ogóle się nie paliła. W sposób naturalny ten kontynent powinien stanowić jeden organizm. Tymczasem, co, ja byłem zaskoczony, od roku 2014 to była dopiero pierwsza wizyta prezydenta USA w Meksyku, w kraju tak naprawdę sąsiednim, prawda? Bezpośrednio graniczącym, stanowiącym oprócz Kanady i USA jedną z tych trzech części Ameryki Północnej. Zobacz, jaki według ciebie jest powód, że te trzy państwa leżące tak blisko siebie, mogące stworzyć no, organizm absolutnie mega silny, ponadpaństwowy, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada, zupełnie nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia. I o czym mówię, nawet spójrz na to, ile nas kosztują bilety lotnicze do Kanady, ile nas kosztują przesyłki listów, paczek do Kanady, ile nas kosztują, czy też wysyłka pieniędzy, ile nas kosztuje, te opłaty są wyższe niż wysyłka do Europy stąd.
No dobrze, no i co w związku z powyższym? No,
no nie, no uważam, że to jest nienormalne.
No ja uważam, że jest to normalne.
No co, normalne jest to, że drożej kosztuje wysyłka paczki z Chicago do Toronto niż z Chicago do Gdańska?
No nie, często niestety tak.
No ale nie mów, że to jest normalne.
No jest to o tyle normalne, że my tutaj nie stosujemy przepisów celnych do paczek do Europy. Już nie chcę drążyć tego tematu.
Nie, przepraszam cię bardzo. Zdarza się wielokrotnie, że odbiorca paczki przesyłki ze Stanów musi opłacić cło w Polsce.
No musi, zdarza się. Zdarza
także
się,
to nie tak. Jest tak, że nie ma tych opłat.
Także tutaj te opłaty są też, także wiesz, no tutaj oczywiście idea nafty polegała na tym, żeby stworzyć jeden organizm gospodarczy między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem powiedzmy i w ogóle, żeby doprowadzić przede wszystkim do gospodarczej integracji krajów Ameryki Południowej, co się nie udało, bo nacjonalizmy w tych krajach wzięły górę. Najprzeróżniejsze nacjonalizmy, a...
Mówisz nacjonalizm... o nacjonalizmach co? Kanadyjskim, amerykańskim, nie, meksykańskim?
Nie. Mówię o nacjonalizmie meksykańskim, mówię o nacjonalizmie wenezuelskim.
No tak, ale nie, no nafta, przepraszam, Andrzej, no nafta to miała być tylko kwestia Ameryki Północnej, no więc...
Ja wiem, że to miała być kwestia
Więc tu, ja bym się chciał skupić na tym, bo to, że my się nie możemy dogadać z Wenezuelą, to jakby nie ma tym nic nadzwyczajnego, ale to, że my się nie potrafimy w jakiś sposób porozumieć tutaj w ramach tego trójkąta, nazwijmy to Kanada, USA, Meksyk, to jest zastanawiające.
Znaczy moim zdaniem my się porozumieć, to my byśmy mogli. Jest cały szereg porozumień handlowych dotyczących nafty. Meksyk na tym korzysta, to jest w miarę jednolity obszar gospodarczy, jeżeli chodzi o Kanadę, Stany Zjednoczone, tutaj integracja poszła znacznie dalej. Meksyk chyba nie wykorzystuje tych wszystkich swoich możliwości, jakie ma w tej materii. Próbował tutaj zahamować tą integrację Donald Trump. Na szczęście to się nie udało jemu.
No nie, no nie zwalaj na Donalda Trumpa, no przecież to śmieszne.
No nie, to nie jest śmieszne, bo Donald Trump nakładał sankcje, czy to na awokado, czy na to, na tamto. Krzyczył, że Meksyk za dużo eksportuje do Stanów Zjednoczonych, etc., etc., prawda? Także tutaj absolutnie to nie jest śmieszne, bo takie były...
No dobra, ale to nie jest tak, że to się zaczęło od... że ta nieumiejętność współpracy tych państw nie zaczęła się od prezydentury Trumpa, prawda? I no, zobacz, prezydent Trump już nie jest prezydentem, a w tym momencie jest Biden prezydentem, nic się tu nie zmieniło, no.
No dobrze, naftę wymyślił w ogóle Ronald Reagan, żeby była ścisłość, prawda? No, zrealizowane to zostało za Billa Clintona, prawda?
Może tu jest pies pogrzebany.
Rozumiesz, ale jeżeli chodzi, nie specjalnie wiem, o czym mamy dyskutować, bo jest jak jest, porozumienia handlowe są takie, jakie
no
są.
No nie, no chodzi mi o to, że dla mnie powinno być naturalne to, Andrzej, że na przykład jeżeli Europa przy takich swoich różnicach doprowadziła do tego, jak wygląda na przykład przepływ ludności między krajami w ramach Unii Europejskiej, prawda? Jak wyglądają te wszelkiego rodzaju opłaty, to ja nie rozumiem, dlaczego między Stanami a Kanadą jest taka sytuacja, jakby to były niemalże dwa wrogie państwa o różnych jakichś systemach ekonomicznych, że tu biedacy mieszkają, tu bogaci. No przecież tak nie jest. Przecież tak, byłeś wielokrotnie na granicy amerykańsko-kanadyjskiej. To nie wygląda przyjaźnie. To wygląda bardzo nieprzyjaźnie.
To wygląda rzeczywiście nieprzyjaźnie. No niestety oba kraje pilnują swojej granicy.
Ale co, my pilnujemy przed Kanadyjczykami, oni przed obywatelami USA?
No to słuchaj, zgłoś postulat, napisz list do prezydenta, żeby stworzyć jakąś coś na wzór strefy Schengen między Ameryką a Kanadą. Przekraczanie tej granicy naprawdę nie jest skomplikowane. Przekraczałem ją wielokrotnie, nawet nie sprawdzali mi dokumentów.
Ale Andrzej, ja przekraczałem również wielokrotnie i jest to absolutnie nieprzyjemne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam doświadczenia wielokrotne i podróżowałem i samolotami, ale także autobusami. Podróż autobusem tym takim autobusem, no nie wiem, typu Greyhound, prawda?
No.
Z Kanady do Stanów Zjednoczonych to jest droga przez mękę. Bo w przypadku samolotów oni jeszcze nie mogą sobie pozwolić na te złośliwości takie, no bo jakby ruch lotniczy ma swoje tutaj wymogi, które są, które po prostu, no, jakby są ważniejsze niż te regulacje, czy Kanadyjczyków, czy Amerykanów. Kanadyjczycy zwłaszcza tutaj są złośliwi, bo Amerykanie mniej. Ale już w przypadku autobusu, no to te autobusy stoją czasami po 5 godzin na granicy.
No stoją, bo stoją, no.
No nie mów mi, że, no nie mów mi, że to jest normalne.
No nie jest to normalne oczywiście, ale ja nie widzę, słuchaj, to zorganizuj partię polityczną i zaproponuj odpowiednie zmiany. Zaproponuj odpowiednie zmiany.
Ale ja nie jestem od zakładania partii politycznych, ja jestem od pokazywania głupocizm, które istnieją na świecie.
No, dobrze, no, to
no bo jest to głupocizna. No,
Oba kraje mają troszeczkę kota na punkcie strzeżenia swoich granic. Kanadyjczycy chyba większego nawet od Amerykanów.
Tak, ale to wychodzi na to, że bardziej Amerykanie bardziej i Kanadyjczycy strzeżą sobie granicy kanadyjsko-amerykańskiej niż Amerykanie strzegą granicy z Meksykiem.
No tak to wygląda trochę, no rzeczywiście, ale ja nie miałem żadnych problemów z przekraczaniem granicy, nawet mi paszportu nie sprawdzano specjalnie dokładnie, nawet nie spojrzano w ten paszport, także nie miałem nigdy żadnych kłopotów z tym związane, szło to wszystko bardzo szybko, moje doświadczenia były diametralnie różne od twoich, a pierwszy raz w Kanadzie byłem dosłownie chyba z 10 dni po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, paręnaście dni. Tam się zbierała ta londyńska Rada Narodowa, zostałem zaproszony na te obrady, nawet nie miałem paszportu ani kanadyjskiej wizy, miałem tylko ten taki paszport, wiesz...
No tak, ale mówimy, Andrzej, o średniowieczu mówimy w tym momencie.
No, mówimy o dawnym czasie, tak, to zupełnie to inaczej wyglądało i wszyscy byli niezmiernie mili i uprzejmi, no.
To gwarantuję ci, że te czasy dawno się skończyły, a już teraz w okresie w ogóle pandemii koronawirusa, to bardzo mocno na głowę się rzuciło Kanadyjczykom z tą pandemią.
No, widzę, że niespecjalnie lubisz Kanadyjczyków. Masz
nie, lubię, lubię Kanadyjczyków, nie lubię po prostu rządu kanadyjskiego.
Aha, nie lubisz rządu kanadyjskiego. No to dobra, no to nie lub, no to napisz list protestacyjny do premiera Trudeau.
Ale ja już mówię, no premier Trudeau jest w ogóle niekomunikatywny. To sami Kanadyjczycy mówią.
Masz żonę Polkę, także
być może dlatego. Dobrze, zostawiamy Kanadyjczyków w spokoju i przejdźmy do poważniejszego tematu, czyli do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ten przepływ ludności ze strony Ukrainy do Polski, jednak zobacz, ta wojna, to, że jest zima, chyba powoduje to, że tutaj nie możemy mówić, że jest jakaś normalizacja. Wczoraj 30 tysięcy osób przekroczyło polską granicę.
No to nie jest to jakoś wielka
no nie, no to jest,
liczba,
Andrzej, no to jest
tego,
no małe miasteczko,
no,
prawda?
No, małe miasteczko, dużo. No trwają ciężkie walki o to miasto Soledar. To nie ma strategicznego znaczenia żadnego, to walki o to miasto oczywiście, to tylko propagandowe dla Rosji ewentualnie. Tam były doniesienia, że Rosjanie zrobili postępy, Wagnerowcy podobno zdobyli jakiś budynek w centrum miasta, później siły ukraińskie odbiły część budynków, które Rosjanom się udało zająć, także tam sytuacja jest bez zmian, walki o to miasto trwają. Podobno są bardzo wielkie straty rosyjskie. Natomiast jakby zostawiając te walki na chwilę, wszyscy eksperci i politycy, na przykład Finowie, przestrzegają, że Rosja i ich zdaniem Rosja szykuje się do poważniejszej ofensywy. Ich zdaniem ta ofensywa może nastąpić w marcu, kiedy oni zmobilizują nowe siły. Oni, jak wiesz, Rosja postanowiła zwiększyć swoje siły do lądowe do 1 500 000 ludzi. No i chcą bardzo poważne siły rzucić właśnie przeciwko Ukrainie. Co prawda budżetowa sytuacja Rosji jest bardzo zła, okazuje się, że sankcje jednak zaczynają działać. Wobec tego nie wiadomo, jak będzie z wyposażeniem tych wojsk. Wygląda to bardzo kiepsko w tej chwili. Parę tysięcy żołnierzy wyposażonych zostało przez Łukaszenkę i to tak wyposażeni zostali przez wszystko, od butów po apteczki, prawda? Przy czym jest to taka lekko zbrojna piechota, która na froncie nie odegra oczywiście żadnej znaczącej roli. Ale wszyscy spodziewają się, że Rosjanie coś szykują, że szykują się do jakiejś większej ofensywy. Wobec tego apel do krajów zachodnich, żeby jak najszybciej Ukrainie przekazywać broń, żeby Ukraina w razie czego mogła tą ofensywę rosyjską odeprzeć. I tutaj jest tak, zwróć uwagę, że w ostatnich tygodniach czy miesiącach nawet myśmy tak przekraczali te kolejne takie pseudo czerwone linie, że tego nie dostarczamy Ukrainie, tamtego nie dostarczamy Ukrainie, etc., etc., prawda? A tutaj teraz się ukaże, że już nowoczesne czołgi będziemy dostarczać, tylko czekać, kiedy Ukraina dostanie nowoczesne samoloty. Zwracam uwagę, że Ukraina ma bardzo dobrze wyszkolonych pilotów. Większość ukraińskich pilotów kończyło amerykańską Air Force Akademię w Colorado. Także
to no tak, ale to co mówisz, bo to tak, najpierw pojawiają się optymistyczne wiadomości, tak o tym, że Niemcy tam wyślą. Teraz się okazuje, że wcale Leopardów nie mają zamiaru wysyłać na Ukrainę, że to raptem jest 40 wozów bojowych, tych Marder chyba się nazywają i tak dalej, więc to tak, najpierw jest takie, idzie ta wiesz, do góry, te wszystkie wskazania i ten poziom optymizmu, a potem nagle to wszystko spada na dół, skoro nie. Mówiłeś, no Niemcy Leopardów nie chcą, nie wysyłają jednak do
Niemcy
na Ukrainę.
Niemcy nie wysyłają, ale Leopardy mamy my wysłać, prawda? Tutaj jest, no, czekam na decyzję polskiego rządu w tej kwestii, żeby te Leopardy
no ale nic, ale nic, nic nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby przy okazji tych marderów, jak wysyłają 40 tych pojazdów, to przy okazji wysłaliby te czołgi.
No oczywiście, że tak. No ja mam nadzieję, że to jest kwestia czasu.
A propos
tego spotkania w Kanadzie, to dzisiaj Kanadyjczycy poinformowani, że sfinansują dla Ukrainy zakup takich nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i to w całości sfinansuje Kanada. To ogłoszono dzisiaj, a dzisiaj to ogłosiła kanadyjska minister obrony.
No, z tego co ja, przykład, z tego co, przykład, a propos no. tego, czy ja lubię Kanadyjczyków, czy nie lubię, to czytałem wiele artykułów swego czasu na temat tego, jak działa przemysł zbrojeniowy w Kanadzie. Jest niezwykle gałąź przemysłu, która przynosi ekonomii kanadyjskiej ogromne pieniądze. Mimo tego, że oczywiście Kanada się stroi na arenie międzynarodowej w piórka takiego państwa pokojowego, w rzeczywistości ogromne pieniądze zarabiają właśnie na handlu bronią. Nie przypuszczam, żeby tutaj na tym też nie zarobili, o czym ty powiedziałeś. Ale mówiłeś o szkoleniu żołnierzy, o tych pilotach, którzy byli szkoleni w USA.
Tak.
Tutaj dobra wiadomość to jest to, że Ukraińcy będą szkoleni do obsługi patriotów na terytorium Stanów.
Tak, też, prawda? Także tutaj no i tych baterii Patriot trochę będzie. Będą trzy baterie, to nie jest tak mało wcale. Trzy baterie, także, bo to będą musieli kilkaset rakiet przekazać w sumie, prawda, żeby to funkcjonowało jakoś. Ale to oczywiście jest kwestia kilku miesięcy. To szkolenie też, mam nadzieję, odbywać się będzie szybko, żeby te wojska w momencie, kiedy by Rosjanie...
Tego, Andrzej, szybko się nie da zrobić. To musi być kilka miesięcy.
Ja wiem, to będzie kilka miesięcy, no ale my mówimy, że ofensywa rosyjska może ruszyć w marcu. W tej chwili raczej nie ma mowy o jakiejś zdecydowanej ofensywie, gdyż jest dosyć ciepło. Na Ukrainie też jest ciepło, no podobnie jak w Chicago na przykład i tam te wszystkie, powiedzmy, gąsienicowe pojazdy i inne na polach grzęznąć będą w błocie. Także no, na razie zwycięzcą jest generał Fybłoto.
Tak jest, w odróżnieniu od generała Mroza. W każdym bądź razie, jeszcze jedna rzecz tutaj w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Liczby, które są przerażające. ONZ poinformowało, że od początku wojny, od 24 lutego, jeśli chodzi o cywilów, zginęło blisko 7 tysięcy cywilów, ponad 11 tysięcy zostało rannych. No i co jest tutaj znaczące, to też ten komisarz ONZ do spraw do spraw praw człowieka informuje, że to oczywiście są liczby nieodpowiadające rzeczywistości, bo my po prostu nie wiemy jeszcze o wielu ofiarach, które po prostu no, znajdują, gdzieś mają swoje groby w miejscach, gdzie cały czas trwają działania wojenne. Więc jak spojrzymy od tej strony na tą wojnę, to te liczby, Andrzej, przerażają. Obojętnie, co byśmy tutaj nie mówili na temat racji, po czyjej stronie, bo nie ma wątpliwości, po czyjej stronie jest racja tych wszystkich działań, to jednak 7 tysięcy zabitych osób na przestrzeni niespełna roku, 12 tysięcy rannych, to jest potworne.
No nie
mów mi, że 7 tysięcy nieżywych ludzi to jest kropla.
No nie, ja mówię, że to jest kropla wobec rzeczywistej liczby. W samym Mariupolu, tylko w jednym Mariupolu liczbę cywilów, którzy zginęli w tym mieście, ocenia się na przynajmniej 20 tysięcy.
No tak, ale tutaj mówimy o tych, to co oni robią w tym ONZ-cie, to jakby wiesz, to są te przypadki, które są zweryfikowane, podejrzewam, zidentyfikowane i tak dalej. Oni się zastrzegają, że tutaj te liczby są o wiele większe.
Oczywiście, no więc właśnie, ja nie wiem, jaki to ma sens, no bo w Mariupolu to oczywiście ja sobie wyobrażam, że te groby w przyszłości będą ekshumowane, będą tym i etc., etc., tak samo jak to miało miejsce w Srebrenicy kiedyś, prawda? Ale to niestety na to musimy poczekać na koniec walk. Ponadto Ukraińcy prowadzą tą operację Czarny Łabędź, prawda? Gdzie oni odnajdują w lasach na wyzwolonych terenach obwodzie charkowskim. Oni odnajdują w lasach cały szereg mogił i tak dalej. Nie wiem, jak tutaj ONZ podchodzi do tego, wiesz, każdym...
Obojętnie, jakby nie patrzeć...
Rzeczywista jest wielokrotnie, nie to, że jest wyższa, jest wielokrotnie wyższa.
No tym gorzej, prawda? Tym gorzej trwa, nie wiem, bawią się państwa w wojnę, a tysiące ludzi po prostu ginie. Ja tak to postrzegam trochę.
No ja postrzegam, no tutaj pełna odpowiedzialność jest po stronie Putina i on jest temu winien i to on rozpoczął tą wojnę i po prostu on za te wszystkie ofiary ponosi odpowiedzialność. Mam nadzieję, że Rosjanie kiedyś będą go rozliczać też za rosyjskie ofiary, bo pamiętajmy, tak jak Rosjanie atakują ten Sołedar w tej chwili, to miasto, prawda, to oni tam podobno ponoszą gigantyczne straty, z tym, że no, tak jak wiesz, Rosjanie się tymi swoimi stratami zupełnie nie przejmują.
Dobrze, mieliśmy porozmawiać o euro, ale nie porozmawiamy na temat euro, to sobie euro odłożymy. O euro pewnie i tak będzie czas porozmawiać, bo to zawsze będzie ta dyskusja, czy mieć euro, czy nie mieć euro.
No, Słowenia teraz przyjęła od 1 stycznia, w Słowenii jest już euro.
Chorwaci też przyjęli niedawno, jakoś teraz strasznie płaczą z tego powodu.
No, szybko im przejdziemy.
No, ja widziałem, byłem w Grecji, jak się zmieniała właśnie waluta i widziałem, jak Grecy się cieszyli, płakali. Natomiast, tylko ci podam przykład, na czym to polegało. Otóż wymieniono mniej więcej te ceny w stosunku 100 drachm, 1 euro i rzeczy, które wcześniej kosztowały 70 drachm, kosztowały 1 euro już po zmianie, czyli 30 drachm ktoś sobie włożył do kieszeni. Ale to tak na marginesie, to taka bardziej ekonomia turystyczno-zarobkowa. Raport Polacy żyją krócej, to nie jest dobra wiadomość.
No nie jest wiadomość. Tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, żyją 2,2 roku krócej, według tego raportu zdaje się. Mężczyźni też żyją krócej. Myśmy ten raport, on po części...
Bo to jest za rok 2021.
Tak, no to jest... Słuchaj, ale pamiętajmy, myśmy mieli potem COVID i myśmy mieli bardzo dużą liczbę nadprogramowych zgonów takich, wiesz. Ten raport tego nie pokazuje, no ale niestety kondycja polskiej służby zdrowia jest zła. Umówmy się. tutaj ona jest nieźle zorganizowana, nie udało się tej służby zdrowia publicznej zorganizować w jakiś sensowny sposób. Moim zdaniem za dużo w tym jest państwa, za mało, wiesz, prywatnego kapitału. Ja bym to tak
No dobrze, ale Polaków nie stać na prywatne, mówię, obywatela polskiego nie stać na korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Tak drogiej.
Tak drogiej może nie stać, ona by może nie musiała być tak droga, bo tutaj każdy kraj ma ceny bardzo różne. Popatrzmy się na Czechy, gdzie jednak ta służba zdrowia zorganizowana jest w zupełnie inny sposób.
No bo oni zawsze mieli te szpitale na peryferiach, mieli takie fajne.
No, myślisz o serialu czeskim tutaj.
Tak.
Prawda? Ale to był bardzo fajny serial, ja go oglądałem.
Też nieprawdziwy.
Ale słuchaj, oni zrobili jeden bardzo dobrą rzecz. Na przykład zwrócił uwagę Czesi, zrobili taką rzecz, że nie było nic za darmo. Jak szedłeś do lekarza, miałeś zapłacić 5 koron. I jak się okazało, jak mieli zapłacić 5 koron, to znacznie mniej ludzi zaczęło do tego lekarza chodzić. Jakoś kolejki znikły, u nas zrobić, żeby zapłacić 20 zł, jak do ośrodka zdrowia masz iść, to może by troszeczkę to jakoś...
Myślisz, że Polacy są narodem hipochondryków?
Trochę chyba tak.
Ja pamiętam i chyba tak dalej jest w Polsce, przynajmniej w tej takim tradycyjnej Polsce, jednak jedna szafka w kuchni to była szafka na lekarstwa, prawda?
No,
cała, wielka.
Mamy tych lekarstw, wiesz, kupowano na zapasy, zresztą później są przeterminowane te leki, to zlądowały w koszu, wiesz, nie wiem jak jest, słuchaj, faktem jest, ja pamiętam jak w 77 roku akurat byłem wtedy w Polsce, prezydent Gdyni Franka Cegielska została ministrem zdrowia i miała tą reformę wdrażać, nic z tego nie wyszło, gdyż ona zachorowała na raka i po prostu nie była w stanie tego robić, ale wszystkie potem jakieś reformy nie wychodziły.
Spójrzmy na to, że prawda? Tak, w roku 2021 ta długość życia, jeśli chodzi o mężczyzn, to orientacyjnie 71 lat i 270 dni plus minus, kobiet 79 lat i też mniej więcej 270 dni, 8 lat. Średnio kobiety żyją dłużej niż mężczyźni.
Tak.
A ja słyszę cały czas o jakiejś dyskryminacji kobiet.
W Polsce oczywiście.
Tak, mówię o tym raporcie jeszcze. Ale jeszcze, poczekaj, jeszcze tylko podam ci jedną rzecz, która mnie zaciekawiła. Otóż średnia życia mężczyzn skróciła się najbardziej na Podlasiu. Mniej więcej 3 lata krócej żyją na Podlasiu, 3 lata i gdzieś tam 200 dni. A w województwie małopolskim tylko o 2 lata.
Tak, tylko zwracam to uwagę, ten raport nie obejmuje jeszcze w pełni covidowych lat. I tutaj dopiero będzie dramat, bo ja sądzę, że wstępne dane, ja czytałem takie wstępne dane, które nie są jeszcze opracowane w 100%, że tutaj ta przeciętna życia spadnie jeszcze bardziej. Niestety. Myśmy mieli właśnie bardzo dużo tych takich nadprogramowych zgonów, które wiesz, wynikały, że tam nie przyjmowano
Ja nie chcę Polski porównywać do takich państw jak Niemcy czy Wielka Brytania, ale...
Ale porównujmy do Czech, rozumiesz, czy do...
Ale są sposoby, bo można podglądać, prawda, państwa, które są...
Czy do Estonii, no dlaczego?
To są małe społeczności,
no
to
dobra,
jest jeszcze inna...
społeczności, ale jakoś te małe społeczności potrafiły to...
Ale Andrzej, czym innym jest zorganizowanie służby zdrowia w państwie, które jest wielkości miasta, niż jednak w takim państwie jak Polska, z takimi zresztą jeszcze, prawda, zaszłościami. Natomiast chciałem tylko powiedzieć o modelu brytyjskim na przykład, który znam bardzo dobrze, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo tam nawet trafiłem raz do izby przyjęć i tak dalej. I, słuchaj, jest równolegle. Jest służba zdrowia prywatna i służba zdrowia publiczna, która jest absolutnie bezpłatna i leki również są w tej służbie publicznej bezpłatne i ona jest na takim bardzo porządnym poziomie. I obok jest służba zdrowia prywatna, która jest na już poziomie nie, no nieporównywalnym. Pewnie tylko mogą się Niemcy i Amerykanie, może Kanadyjczycy porównać do tego poziomu. No ale tam, idąc do szpitala, nawet zmieniają dla ciebie kolor, prawda, wykładzin czy prawda, czy ściany, kiedy sobie zażyczysz. Oczywiście płacisz za to. Więc być może to jest ten model, żeby w jakiś sposób dwutorowo to w Polsce zorganizować. Skoro są tacy, którzy chcą inwestować pieniądze, zarabiać na służbie zdrowia, to niech to robią dla tych, których na to stać. Ale jednak dla obywatela, takiego, który no jest biedny po prostu, jakbyśmy go porównali do standardów europejskich, no to jednak powinno być za darmo chyba wszystko.
No dobra, tylko że myśmy nigdy, żaden rząd, ja pamiętam rząd AWS-u obiecał to robić w kampanii wyborczej, żeby podać Polakom, co oni dostaną za darmo, a za co będą musieli zapłacić. No i rząd się nie odważył tego zrobić oczywiście, no bo wszystko musi być za darmo. Wszystko się nie da zrobić za darmo, niestety. Albo to wtedy trzeba wprowadzić inny system składek ubezpieczeniowych, no bo to nie może być tak, na przykład, słuchaj, że, bo to żadne państwo tego nie wytrzyma. W Polsce żadna z kopalni nie odprowadzała składek na NFZ, bo po prostu nie mieli kasy.
A my nie mamy czasu. Oni nie mają kasy, a my nie mamy czasu, więc pozdrawiam cię, do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest Major Dental Clinics of Chicago.
Nowoczesna klinika stomatologiczna Major Dental pod kierunkiem profesora doktora Daniela Domagała wykonuje zabiegi wstawiania implantów, rekonstrukcji kości oraz pełnej rehabilitacji uzębienia. Zapraszamy na bezpłatną konsultację. Dzwoń pod numer 773-777-1111.